Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w piątym odcinku podcastu z psychologią wśród ludzi. Ja nazywam się Aleksander Brych, jestem psychologiem sportu, trenerem umiejętności mentalnych, specjalistą z zakresu higieny cyfrowej i gier komputerowych. I ten odcinek poświęcony jest właśnie higienie cyfrowej. Higiena cyfrowa to taki stosunkowo nowy pomysł, stosunkowo nowe pojęcie. Generalnie rzecz biorąc, polega na tym, żebyśmy wykształcili pewne zdrowe nawyki, bezpieczne nawyki korzystania z technologii cyfrowych. No i tak samo jak nie mamy tych nawyków, można tak powiedzieć, że czujemy się brudni, czujemy się nieprzyjemnie ze sobą i dlatego ta jak metafora higieny występuje. Podobnie jak jesteśmy spoceni czy ubrudzeni błotem, tak, to trzeba się umyć i dbać o to, żeby się myć po każdym spoceniu się. Tak samo tutaj po każdym używaniu technologii cyfrowych warto zadbać o chwilę offline. I w tym odcinku opowiem o tym, jak o taką higienę zadbać, ale opowiem też o tym, jakie mity narosły wokół użytkowania technologii cyfrowych i jakie są też realne zagrożenia. W takim razie podzieliłem ten odcinek na trzy kawałki. No, cztery właściwie. Ten pierwszy to jest taki wstęp ogólnie. Druga część, to są zagrożenia przeszacowane, którymi się nas straszy, a one nie do końca są aż tak istotne, jak mi się wydaje, że są przedstawiane. Trzecia część to zagrożenia, które są niedoszacowane, o których się mówi zbyt mało, a moim zdaniem są bardzo istotne. I czwarta część to jest to, co możemy zrobić, czyli dobre nawyki higieny cyfrowej. Zaczynajmy. Chciałbym zacząć od przedstawienia takich dwóch metafor. Jak to się w ogóle stało, że o tym rozmawiamy? No, stało się tak, że najpierw wynaleziono komputer, potem wynaleziono internet, potem wynaleziono sposoby kontaktu przez ten internet, które stały się popularne. Potem wynaleziono gry komputerowe, około lat 90., w tym gry online. Natomiast tym przełomowym punktem było takie nawarstwienie się nowych, istotnych technologii cyfrowych. Bo już wtedy, w latach 90. i 2000. już pewne zagrożenia związane ze światem cyfrowym istniały. One się okazywały potem dość mocno rozdmuchane. Natomiast generalnie po 2010 roku rozpowszechnieniu się smartfonów, rozpowszechnieniu się bardzo taniego internetu produkowanego przez telefony i rozpowszechnieniu się mediów społecznościowych, a ostatnio także sztucznej inteligencji i rolek, no zlało się na nas bardzo, bardzo dużo nowych wynalazków, które nam ten czas zabierają. I w związku z tym powstało dużo złych nawyków i dlatego o tym rozmawiamy w dużej mierze. Więc to jest taki rys historyczny, który myślę dość dobrze osadza nas w tym, gdzie jesteśmy, nie? I dlaczego jesteśmy. No, po prostu nie mieliśmy za bardzo jako społeczeństwo czasu zaadaptować się do tego wynalazku. Wystarczy popatrzeć, jak długo adaptowaliśmy się i nadal nam się średnio udało do tego, żeby zdrowo korzystać, nie wiem, z samochodów. Tak? A tutaj mamy praktycznie ostatnie 15 lat to nawałnice nowych wynalazków i prawodawstwo nie nadąża, a psychologia i nawyki to tym bardziej. Nie? Natomiast myślę, że damy radę. Metafory. Metafora pierwsza to jest metafora kozła ofiarnego i to jest moim zdaniem bardzo, bardzo szkodliwa metafora. Ona w dużej mierze sprowadza się do tego, że my postrzegamy media, no, smartfona, tak, w dużej mierze media społecznościowe, jako przyczynę wszelkich niepowodzeń i nieszczęść związanych ze współczesną młodzieżą. I my zrzucamy na to, na tego biednego smartfona winę za te nieszczęścia. I jest to tym łatwiejsze, że faktycznie trochę on zawinił, nie? Jakby tutaj mamy też sporo badań, ja będę się do tych badań odnosić. do takich najważniejszych moim zdaniem. Natomiast mamy sporo badań, że faktycznie na pewno nadużywanie smartfonów jest szkodliwe w wielu obszarach. Więc to nie jest tak, że to jest totalnie wyssane z palca. Natomiast no, wiele osób moim zdaniem za mocno zrzuca winę za wszystko, co złe na smartfona, nie? Źródło wszelkiego zła te sprawy. I druga metafora, która jest moim zdaniem znacznie bardziej trafna, to jest to, że internet stał się takim krzywym zwierciadłem rzeczywistości. Czyli wszystko, co ma miejsce w rzeczywistości, odbija się od tego internetu i trafia do odbiorcy. Czyli jeżeli w rzeczywistości mamy gwałty, to one będą w internecie i one trafią do odbiorcy. I znacznie trudniej będzie to przefiltrować. Jeżeli w internecie mamy radykalne ideologie prawicowe, lewicowe, one się odbiją przez ten internet. Jeżeli w życiu mamy, to one się odbiją przez internet i trafią do naszego dziecka prędzej czy później. Czasem trafią w taką, wiecie, nawałnicą, bardzo mocno, jak krzywe zwierciadło bardzo lubi skupiać światło na sobie, nie? I czasem mogą trafić bardzo mocno, i to jest pewne ryzyko, nie? I to nie mamy za bardzo kontroli już nad tym, co trafia do naszych dzieci, co trafia do społeczeństwa, bo właśnie to krzywe zwierciadło działa, i my będziemy się zastanawiać, jak to trochę zwierciadło naprawić. Bo można trochę je naprawić. Nie mamy jakby całkowitej kontroli, natomiast jak najbardziej różnymi zasadami można sprawić, żeby maksymalizować pozytywy, bo jest ich bardzo dużo, i minimalizować ryzyka. No i tutaj jest związane z tą metaforą jest takie bardzo istotne pytanie, które myślę warto sobie zadać. Można nawet je potraktować jako pierwsze ćwiczenie dzisiaj. Czy to świat jest kiepski, bo nadużywamy internetu, czyli czy, no to zwłaszcza mówimy o młodym pokoleniu, będziemy bardzo dużo mówić o naszej młodzieży, czyli czy młodzież się psuje, bo nadużywa internetu, czy młodzież jest zepsuta przez różne problemy w świecie i dlatego nadużywa internetu. Ja osobiście uważam, że to drugie jest prawdą. Że obecnie mamy dużo błędnych trendów wychowawczych na czele z ograniczaniem autonomii i takim przegrzewaniem dzieci poprzez to, że staramy się, żeby one unikały porażek, a porażki są niezbędne do budowania poczucia własnej wartości, sprawczości. Mówiłem o tym w odcinku teorii autodeterminacji bardzo mocno i moim zdaniem właśnie dotarliśmy do takiego momentu, że w dobrych intencjach dbania o dzieci, rodzice bardzo mocno im szkodzą, bo zabierają im to, co jest niezwykle cenne rozwojowo, czyli autonomię i poczucie sukcesu i poczucie porażki. Bardzo dobrej intencji. Nie będę tutaj się rozwodził do końca, jak tę autonomię zapewnić, bo na pewno nie w taki sposób jest całkowity, bo to było bez sensu. Myślę, że też bardzo ważne jest rozróżnienie autonomii wyboru, co robić, i autonomii wyboru, jak robić, bo czasem to, jak jest znacznie ważniejsze niż to, co wybrać. I tak samo nie będę tutaj mówić, jak skuteczny system robić dotyczący zwycięstw i porażek, nie? Jak to akcentować, bo to jest bardzo dużo różnych koncepcji. Natomiast warto o tej głównej myśli pamiętać, że być może to właśnie nie jest tak, że świat jest kiepski, bo internet, tylko że internet, bo świat jest kiepski, to jest swego rodzaju ucieczka, która też niesie ze sobą oczywiście szereg problematycznych konsekwencji. Warto też pamiętać o tym, że rodzice bardzo często wpadają w takie myślenie katastroficzne. I to jest w ogóle myślenie katastroficzne, które mamy ze sobą obecne już od co najmniej czasów rzymskich, jak nie wcześniej, myślę, że wcześniej, że historia narzekania na młode pokolenie jest ponadczasowa i ponadcywilizacyjna. I tych zagrożeń cywilizacyjnych związanych, rzekomych zagrożeń związanych z tym, co młode pokolenie robi, a starszym się nie podoba, no było bardzo dużo. Poczynając od szachów na przykład, bardzo często krytykowanych, przez takie nowsze trendy, jak na przykład czytanie książek, Ubieranie spodni, zwłaszcza przez kobiety, czy makijażu przez kobiety, dziewczęta. Radio, telewizja, gry komputerowe teraz padły na smartfony. I myślę, że to też jest taka kwestia, młode pokolenie coś lubi, starsze tego nie lubi i widzi w tym zagrożenie. Faktycznie część młodego pokolenia robi, używa rzeczy źle, ale to nie znaczy, że wszyscy zginiemy, nie? To znaczy, że kilku osobom faktycznie to może zaszkodzić i między innymi dlatego ten podcast, żeby sprawić, żeby mniejszej liczbie zaszkodziło. Natomiast to nie znaczy, że wszyscy zginiemy, bo młodzi ludzie sobie, przynajmniej spora część młodych ludzi sobie bardzo dobrze radzi z różnymi wyzwaniami, mimo tego, że znaleźli się w kiepskim systemie, bo też dużo miejsc oferuje wspaniałe wsparcie dla młodych ludzi. Dużo rodziców naprawdę daje radę w wychowaniu swoich dzieci znacznie lepiej niż poprzednie pokolenia. Ja myślę, że to jest piękne i warto to dostrzegać. W ramach pamiętania o tym właśnie, co jest w życiu ważne i w ramach takiej uniwersalnej refleksji nad tym, że zapominamy, rozpraszamy się i nie pamiętamy, co jest w życiu ważne, wiersz z roku 1927, 100 lat już ma, i jakże on jest aktualny w kontekście, wiecie, internetu, mediów społecznościowych, ogólnego rozproszenia, takiej utraty trochę autorytetów, wartości, takich problemów współczesnego świata. Polska wersja, Piwnica pod Baranami, Desiderata.
Świt i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy, o ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkim. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie, wysłuchaj innych, nawet tępych i nieświadomych, oni też mają swoją opowieść. Oni też mają opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych, unikaj głośnych słów ręką ducha. Niech twoje osiągnięcia, zarówno jak dla nas, będą dla ciebie źródłem radości. Bądź ostrożny w interesach, bądź ostrożny w interesach. Na świecie
bądź czujny. Dąż do szczęścia. Tak się kończy ten wiersz. I ja myślę, że on to jest piękne w ogóle ten utwór. Bardzo dużo osób z niego korzysta i myślę, że warto sobie go regularnie przypominać. Zresztą to jest kawałek, który wiąże się też z jednym z punktów wyznaczania celów i motywacji, czyli deklaracją tożsamości. Tak, Desiderata jest swoistą deklaracją tożsamości, i sama idea deklaracji tożsamości jest późniejsza w stosunku do tego utworu, natomiast niewątpliwie może on jako taką deklarację być postrzegany. Zagrożenia przeszacowane. Lecimy. No, myślę, że takim przede wszystkim podstawowym przeszacowanym zagrożeniem jest to związane z różnego typu przestępstwami seksualnymi w internecie. I wynika ono w dużej mierze z tego, że to są takie nośne rzeczy po prostu. Radykalne, nośne rzeczy, że prawda, przyjdzie pedofil i zgwałci dziecko. No, jest to bardzo mało realistyczne i już wyjaśniam dlaczego. Tutaj potrzebuję trochę wiedzy w ogóle odnośnie przestępców seksualnych, jak to wygląda. No, generalnie statystyki policyjne są tutaj dość jasne i profile kryminalistyczne przestępców seksualnych też są dość jasne. Mało osób o nich zna, natomiast one bardzo, bardzo nam dobrze pokazują, o co chodzi. Zacznijmy w ogóle od definicji. No, pedofilia to jest takie zaburzenie preferencji seksualnych. Tutaj zwracam uwagę na zaburzenie preferencji seksualnych, a nie preferencję seksualną, tylko zaburzenie, które polega na tym, że odczuwa się wyłączny bądź dominujący pociąg do dzieci. I przez dzieci rozumiemy osoby, które jeszcze nie weszły w ogóle w okres dojrzewania. Czyli jeżeli ktoś, prawda, uprawia seks z 14-latką, to nie jest pedofilia, to jest hebefilia. To rozgraniczenie to jest mniej więcej 12 rok życia, mniej więcej, bo niektóre dzieci szybciej wchodzą w dojrzewanie, inne wchodzą wolniej, generalnie dziewczynki wchodzą trochę szybciej niż chłopcy. Natomiast hebefilia jest też swego rodzaju zaburzeniem preferencji seksualnej i ona też występuje. Myślę, że takim klasycznym przykładem hebefilii jest powieść Nabokowa Lolita. To jest piękny przykład wyznań hebefila. Natomiast ta szkodliwość jednych i drugich zachowań, ona jest oczywiście udokumentowana i istotna, natomiast ona wynika z czegoś zupełnie innego. Bo generalnie ludzie, którzy chorują na to zaburzenie, cierpią na to zaburzenie, oni nie porywają dzieci. Oni robią zdjęcia czasem, oni oglądają porno, oni się masturbują i oni, jak już się zbierają w szajki i porywają dzieci, co niezwykle rzadko, to po pierwsze policja ich łapie, zazwyczaj w ogóle zanim się zbiorą na odwagę, bo rozpowszechnianie pornografii dziecięcej też jest przestępstwem i są międzynarodowe sieci policyjne w Europie, które się zajmują łapaniem ludzi, którzy to przestępstwo popełniają i działają całkiem sprawnie, a po drugie nie operują oni na terenie Unii Europejskiej raczej, nie? Bo po prostu jesteśmy za dobrze chronimy nasze dzieci. I za dobrą mamy policję, która współpracuje z rodzicami. Oni sobie porywają dzieci gdzieś tam z krajów wschodnich, gdzie ta ochrona policyjna jest mniejsza i ewentualnie potem przemycają, transportują. Także tak to wygląda. Więc tak samo zagrożenie, że jakiś, prawda, pedofil będzie siedzieć i w Minecrafcie czyhać na dzieci, żeby potem je jakoś zwabić, uprowadzić i porwać, no generalnie mało prawdopodobne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę, że jeżeli zapewnimy sobie dobrą relację z dzieckiem i podstawę edukacji seksualnej, z czego edukacja seksualna dotycząca dzieci to nie jest nauka masturbacji, jak prawicowa propaganda czasem lubi mówić, tylko to jest nauka o granicach, o tym, o anatomii i o tym, co dorosły może robić, a czego nie powinien robić w stosunku do dziecka. I generalnie edukacja seksualna mocno zapobiega wszelkim typom ataków seksualnych na dzieci. Tak? Jeżeli dziecko wie, że dorosły nie powinien tego robić, to ma wtedy już ustalone jakieś sposoby przeciwdziałania i raczej nie padnie ofiarą. Natomiast większość ofiar przemocy seksualnej względem dzieci, inaczej, większość sprawców przemocy seksualnej względem dzieci i młodzieży młodszej, czyli tą poniżej 15 roku życia, to nie są ofiary pedofilii. To są ofiary tak zwanych przestępców okazyjnych, situational offender z angielskiego, nie wiem, jakie tłumaczenie będzie tutaj dobre. To nie są osoby, które cierpią na zaburzenie preferencji seksualnej, to są osoby, które mają normalne preferencje seksualne, w miarę normalne, zdrowe, natomiast ze względu na radykalny brak potrzeb, zaspokojenia potrzeb, nie tylko potrzeb seksualnych, ale też potrzeby władzy, kontroli nad swoim życiem, dokonują oni różnych czynności seksualnych względem osób nieletnich. W związku z czym znacznie większe prawdopodobieństwo, że dziecko padnie ofiarą przemocy seksualnej, jest ze strony osoby, która nie jest pedofilem, niż ze strony osoby, która jest pedofilem. I znacznie większe prawdopodobieństwo jest ze strony osoby, którą rodzic zna, niż ze strony osoby, której rodzic nie zna. Czyli osoby, które rodzic zna, zazwyczaj to jest osoba, zazwyczaj to jest członek rodziny po prostu, którego nigdy o to nie podejrzewamy. I to jest, sposób na, i to jest największy problem, nie? To nie jest jakiś losowy człowiek z internetu, to jest członek rodziny. Najwięcej ofiar przemocy seksualnej jest ze strony, najwięcej sprawców przemocy seksualnej są członkowie rodziny. W drugiej kolejności są osoby pracujące z dziećmi, nauczyciele, trenerzy, księża. Więc to na to warto uczulać wszystkich, że jeżeli chcemy chronić nasze dzieci przed przemocą seksualną, to nie zakazujmy im Minecrafta, tylko pokażmy im, co dorosły może, czego nie może. Nie. Największy problem z przemocą seksualną jest wtedy, kiedy dziecku się nie wierzy, kiedy dziecko nie ma się do kogo zwrócić. To jest coś, co najbardziej boli. Samo zdarzenie może nie być aż tak szkodliwe, jeżeli, tak powiem, sposób oddziaływania, algorytm oddziaływania po nim jest odpowiedni. Także to jest pierwsze przeszacowane zagrożenie. Drugie przeszacowane zagrożenie to jest uzależnienie. Żeby uzależnienie wystąpiło od smartfona. Już nie wspomnę o tym, że uzależnienie od smartfona w ogóle nie istnieje jako jednostka diagnostyczna. Mam uzależnienie od gier, wideo, internetu. Stosunkowo nowa, jeszcze też nie do końca istniejąca jednostka diagnostyczna w takim sensie, że spisano ją, natomiast jeszcze jej nie zbadano dość dobrze. Natomiast uzależnienie od smartfona nie występuje jako jednostka diagnostyczna. I to jest w ogóle coś, o czym warto mówić, że jakby to nie występuje. To nie jest jak grypa, którą wiemy, nie? To nie jest jak alkoholizm, który już jest od dawna wpisany, badany i leczony. Nie. To jakby nie istnieje w katalogach jednostek diagnostycznych jeszcze i pewnie jeszcze przez jakiś czas nie będzie istnieć. Teraz dlaczego? Dlatego, że jeżeli by miało istnieć, to będzie wpadać przede wszystkim w kategorię uzależnień behawioralnych. Teraz uzależnienia behawioralne to są takie sposoby, wzorce zachowań, w których trudno się rozróżnia, co jest uzależnieniem, co nie jest uzależnieniem. Typowe uzależnienia behawioralne to seksoholizm, czy hiperseksualizm w tym momencie się raczej nazywa, pracoholizm, uzależnienie od hazardu i mniej znane jednostki typu na przykład uzależnienie od biegania, właśnie gier komputerowych, zdrowego żywienia, też takie się wyróżnia, mniej popularne. Czyli, że jakiś po prostu wzorzec, szkodliwy wzorzec zachowań się pojawia. No i tego uzależnienia się nie leczy przez odcięcie, nie? To jest bardzo ważne, że tak jak leczymy uzależnienia od substancji, jak alkoholizm, narkomania, leczymy przez odcięcie od substancji, tak uzależnień behawioralnych nie leczymy przez odcięcie, bo no człowiek musi pracować, nie? Tak by to jest zdrowe, żeby człowiek pracował. Generalnie to jest zdrowe, żeby człowiek uprawiał seks na określonych zasadach. Więc to są inne sposoby leczenia. No i żeby w ogóle uzależnienie zaistniało, to muszą być spełnione kryteria, które są dość surowe i trudno się w nie wpasować. Przede wszystkim musi nastąpić takie poczucie ulgi, niezadowolenia, nieszczęścia przy wykonywaniu czynności, niesatysfakcji, ale ulgi, gdy się do tej czynności dostajemy. Oczywiście naturalnie występuje jakaś tam nerwowość czy drażliwość, zwłaszcza po odcięciu od czynności, natomiast to występuje niemal zawsze po odcięciu czynności. To normalna reakcja, że ktoś ci przerywa robienie czegoś, na czym jesteś skupiony, to się wkurzysz, tak? No to jakby nie możemy tego traktować jako kategorię diagnostyczną. No ale najważniejszą chyba kategorią diagnostyczną jest to, przepraszam, najważniejszym objawem jest to, że taka osoba zaczyna zaniedbywać różne potrzeby i różne zadania codzienności. I tu wtedy się zaczyna się problem, żeby wykonywać daną czynność. Wtedy zaczyna się problem. I to jest chyba najważniejsze kryterium diagnostyczne, nie? Czyli ten aspekt ulgi i ten aspekt zaniedbywania, byle coś robić, byle coś robić. Tego pracoholizm tak trudno diagnozuje, nie? No bo co możesz zaniedbywać? Relacje, których nie masz? Żeby iść do pracy, no. W innych przypadkach zaniedbujesz pracę, nie? Po prostu. O pracy i relacjach głównie mówimy. No i innym jeszcze ważnym kryterium jest to, co się dzieje, gdy osobę uzależnioną odetniemy od danej czynności. I co się z nią dzieje, jak ona będzie reagować po tym odcięciu. Jeżeli będzie reagować takim syndromem odstawienia, to faktycznie znaczy, że mieliśmy do czynienia z uzależnieniem. Jeżeli będzie reagować w taki sposób, że w sumie będzie się cieszyć i będzie odczuwać ulgę i mówi, że ej, w sumie to fajnie, to znaczy, że nie mieliśmy do czynienia z uzależnieniem. Odetniemy bądź zmniejszymy intensywność jakoś radykalnie. Tylko tutaj musimy zawsze pamiętać o tym, bo w przypadku smartfonów to łatwiej. O, to teraz, prawda, zabiorę mojemu dziecku telefon na 2 tygodnie i zobaczymy, co się wydarzy. No to tak nie zadziała, bo nie damy nic w zamian, nie? Czyli musimy coś czymś zastąpić, jakąś czynnością zastąpić. To znaczy, na przykład wakacjami. Dobrze zorganizowane wakacje. To jest fajny sposób na sprawdzenie. Bo samo odcięcie nic nie da, no bo wtedy wejdzie nuda, nie? Bo jakby na siłę zmieniamy nawyk, wchodzi nuda, wchodzi frustracja, no i wiadomo, że będziemy tą nudę i frustrację mylić z odstawieniem, no bo to będzie jasne, nie? Nikt nie lubi, jak mu się na siłę zmienia nawyki na mniej satysfakcjonujące, no, no wiadomo. Także tutaj bądźmy bardzo ostrożni z tym mówieniem, co jest uzależnieniem, co nie. Natomiast o wiele poważniejszym zagrożeniem są, moim zdaniem, są takie złe nawyki związane z higieną cyfrową, związane z używaniem technologii. No a o tym będę mówić w części trzeciej, gdy będę mówić o zagrożeniach niedoszacowanych, właśnie zdrowe nawyki. Czy niezdrowe nawyki, tak, nie. Kolejne zagrożenie przeszacowane to jest mówienie o wszechobecne mówienie o jakimś haju dopaminowym, o uzależnieniu od dopaminy. W ogóle jak można być uzależnionym od substancji, która wytwarza twoje ciało? Jakby no nie da się być uzależnionym od neuroprzekaźnika. No, nie da się być uzależnionym od dopaminy. Nie da się być uzależnionym od erytrocytów, tak? Jakby z założenia jesteśmy, potrzebujemy do funkcjonowania. Jedno, co możemy, to faktycznie smartfony coś tam przeszkadzają w tym mózgowym układzie kary i nagrody. I faktycznie są gdzieś na to badania i się próbuje to badać na mózgu. I wyniki są dość obiecujące, w takim sensie, że tam wyszły rzeczy, nie? Że układ kary i nagrody jest gorzej funkcjonujący generalnie i oczekujemy takiej bardziej natychmiastowej gratyfikacji i oczekujemy takiego taniego pobudzenia, tak zwanej taniej dopaminy. To jest dość daleko idąca metafora, ale już bardziej trafiająca w skalę, nie? Natomiast Sam proces jest dość odwracalny. Mamy sporą neuroplastyczność. I teraz nie pamiętam dokładnych danych, natomiast z tego co ja pamiętam, no było takie badanie, w którym badano nastolatków, którzy mieli kiepską relację z technologią. I potem polepszyli tę swoją relację z technologią i skanowano im mózgi. I się okazało, że te szkody związane z kiepską relacją z technologią, one zniknęły. Więc myślę, że to też jest odwracalne i żebyśmy się tym za bardzo nie przejmowali na takiej zasadzie, że o, to już naprawdę mózgi są papką. No nie są, bo się wyleczą i to dość szybko, jak tylko te nawyki zmienimy. Kolejnym zagrożeniem jest przemoc rówieśnicza, i tutaj też bym był bardziej ostrożny, w takim sensie, że przemoc rówieśnicza w internecie to jest to samo co przemoc rówieśnicza bez internetu. I to jest zagrożenie, które jest istotne i warto jemu przeciwdziałać. Natomiast no to jest tylko medium, nie? Jakby nie winimy noża za to, że ktoś kogoś zabił. Tak samo nie winimy internetu za to, że ktoś użył tego internetu do przerobienia zdjęć na bardziej szkodliwe, na jakieś ośmieszające, tak? Czy do obrażania, nie? Bo to jest tylko narzędzie. To nie jest wina narzędzia, że ktoś go używa do szkodliwych celów. Myślę, że warto na to patrzeć właśnie w ten sposób. Podobnie z zaburzeniami koncentracji uwagi, podobnie jak z tą dopaminą, nie? Czyli owszem, tak, internet jest dystraktorem, nie? Smartfony są dystraktorem, natomiast sama koncentracja uwagi jest jak najbardziej do ćwiczenia i my nie do końca wiemy jeszcze, na ile te szkody, czy to obniżenie koncentracji uwagi, które obserwuje się u młodszego pokolenia, na ile to wynika z obecności, na ile wynika z używania, na ile wynika ze złego używania. Choć najbardziej prawdopodobną hipotezą w mojej ocenie jest to, że wynika z tego, że dzieci dostają wolny dostęp do internetu za wcześnie i o tym będę mówić w niedoszacowanych zagrożeniach, bo tu jest duży kłopot. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o same zaburzenia koncentracji uwagi, nie są one jakoś szczególnie problematyczną konsekwencją używania technologii cyfrowych. No i ostatnie to są te mityczne złe algorytmy. To znaczy, nagrywam ten odcinek w momencie, w którym Meta otrzymała ogromną karę w Stanach Zjednoczonych za tworzenie algorytmu, który w cudzysłowie uzależnia, tak? Skłania do kolejnego do korzystania. Natomiast myślę, że to jest też kwestia. Każdy chce, żeby jego produkt był używany, nie? Jakby nie ma się co dziwić, że korporacja chciała, żeby jej produkt był używany i posłużyła się jakąś potencjalnie szkodliwą metodą, żeby to miało miejsce. I też nie sądzę, że to jest kwestia istnienia samych algorytmów, tym bardziej, że raczej świat zdąża w takim kierunku, że my możemy te algorytmy bardzo mocno modyfikować pod swoje własne potrzeby i wszelkiego typu media społecznościowe dają nam tę możliwość, z której my nie korzystamy. Więc to raczej jest po naszej stronie niż po stronie osób, które po prostu chcą, byśmy korzystali z ich usług. Jakby nie można mieć im tego za złe. Przynajmniej taka jest moja ocena. Tutaj można mnie krytykować za to, ale no. Okej. Ćwiczenie, pierwsze ćwiczenie na dzisiaj. To jest taki dzienniczek higieny cyfrowej. To jest ćwiczenie, które polega na tym, żeby notować swój kontakt z technologią cyfrową. To nie jest takie proste wcale, czyli od której godziny do której godziny i co ja do końca robię, tak jakie aplikacji używam, czy ja scrolluję sobie śmieszne filmiki, czy ja przeglądam posty i komentuję w mediach społecznościowych, czy ja gram w grę. I zobaczyć, ile czasu na tym spędzam, czy ja pracuję, nie? I zobaczyć, ile czasu spędzam z technologiami cyfrowymi, nie? Telefon, komputer, tablet, dostęp do internetu. ewentualnie jakieś media offline, typu telewizja, radio, też jak najbardziej będą tutaj pasować. Zobaczyć, ile tego czasu jest offline, nie? To jest ważne. Chociaż na przykład, nie wiem, czy jako czas offline możemy liczyć, jeżeli sobie puścimy jakąś medytację ze Spotify, prawda, i medytujemy, to jak najbardziej czas offline. Więc też trzeba patrzeć w tę stronę, nie? Że jesteśmy podłączeni, ale jednak mózg trochę inaczej reaguje. Piosenka dość stara, która opowiada o zagrożeniach związanych z higieną cyfrową sprzed ery smartfonów. Zespół Mysłowic i Nocnym pociągiem aż do końca świata.
Do
Już widzę, że tutaj stałością materiału zaplanowanego na ten podcast się nie zmieszczę w tej pierwszej godzinie, więc myślę, że dobre nawyki higieny cyfrowej, być może też część uzupełnień sobie zostawię za następne 2 tygodnie. Niedoszacowane zagrożenia, czyli rzeczy, które są i przed nimi powinniśmy głośniej ostrzegać, tak jak w poprzednim kawałku ostrzegałem o tym, żeby nie popadać w katastrofizację, taki nadmierny lęk przed tymi takimi głośnymi rzeczami, o których się mówi, że to wcale nie jest do końca prawda, że pedofil czyha za rogiem, że wszyscy jesteśmy uzależnieni, czy że mamy stracone pokolenie, bo koncentracja uwagi, mózgi zlasowane. Tak teraz będzie poważniej, bo będą rzeczy, które autentycznie nam zagrażają, autentycznie nam szkodzą i o nich się mówi za mało. Czyli znowu wcielam się w rolę niejako takiego proroka, naukowca, który ostrzega przed zagrożeniem, którego ludzie nie widzą, bądź nie widzą go dość mocno. No i tak jak mówiłem, że uzależnienie to raczej nie to i że uzależnienia behawioralne to naprawdę trzeba się mocno wbić w kryteria, tak złe nawyki korzystania z urządzeń autentycznie nam szkodzą i nie możemy bagatelizować problemów związanych z tymi złymi nawykami. Tutaj bardzo pokrótce, jakie to są złe nawyki, no przede wszystkim to sięganie po telefon i przeglądanie mediów społecznościowych przed snem i po śnie, po obudzeniu się. No nie jest to dobra rutyna, nie? Rutyna dzienna i to nam po prostu przeszkadza budować dobrą rutynę dnia codziennego, a dobra rutyna dnia codziennego to jest ważna rzecz w kontekście zdrowia fizycznego, psychicznego, w kontekście generalnie tak, szeroko mówiąc, tam jest dużo szczegółów jeszcze, na co to dokładnie wpływa, ale zdrowie psychiczne i fizyczne jak najbardziej. Złe nawyki polegające na takim kompulsywnym oglądaniu różnych rzeczy na telefonach, polegające na braku kontroli nad czasem spędzanym przy urządzeniach. Binge watching, binge scrolling i granie w gry bez wyznaczonych slotów czasowych. To jest coś, co z jednej strony ma swój wielki urok i jest całkiem przyjemne, zwłaszcza jak się ma wakacje, natomiast w takiej rzeczywistości codziennej, pracowej może nam bardzo poważnie szkodzić, zwłaszcza jeśli chodzi o niewyspania, także zaniedbywanie innych obowiązków. Także to są te złe nawyki i jakie dobre nawyki, mieć pozytywne nawyki, no to już w następnym odcinku dopiero. Drugim niedoszacowanym zagrożeniem, moim zdaniem chyba najważniejszym, jest to związane z mediami społecznościowymi, ale nie tylko, bo także po części z takimi agregatami informacyjnymi typu Onet, WP, to w Polsce, ale za granicą jak najbardziej mamy też ekwiwalenty. Czyli tworzenie się sztucznych oczekiwań względem życia. To jest moim zdaniem ogromny problem. I z tym problemem bardzo trudno walczyć, bo on jest na takiej bazie, tak mocno wchodzi ludziom w krew, że ludzie tego bardzo, bardzo mocno bronią, że ich życie powinno wyglądać w konkretny sposób i tak samo rzeczywistość polityczna, społeczna, gospodarcza też powinna wyglądać w konkretny sposób. I jeżeli nie wygląda, to wywołuje frustrację ogromną i to mocno zjeżdża życie psychiczne, nie? Dobrostan własny. I tu mamy zarówno z prawa, jak i z lewa takie kwestie właśnie polityczno-społeczne. Przede wszystkim to dotyczy zarobków. To dotyczy bardzo mocno zarobków, nie? Czyli jakie zarobki powinienem mieć, żeby być dobrym człowiekiem. No i tak powiem, ludzie są trochę głusi na statystykę i na średnie i na mediany i po prostu uważają, że jak nie zarabiam 10 tysięcy miesięcznie, to jestem do dupy. No i jakby, no nie, minimum, nie? No a teraz 10 tysięcy miesięcznie zarabia może 15% osób w Polsce. No to coś, 85% jest do dupy, tak? Nie? Albo jak nie mam jakiejś tam konkretnej masy ciała, albo tkanki mięśniowej, albo w ogóle twarzy, to bardzo mocno te społeczności red pill niszczą mężczyzn, nie? No tutaj nie masz takiego wyglądu, to kobiety cię nie będą chciały. Trudno, ewolucja. Przyklepane, trudno, zginiesz. No, tak to nie wygląda. No, tak to nie wygląda. I jest to, są to po prostu bzdury, w które zaczynamy wierzyć. Zaczynamy oczekiwać od siebie tego, żebyśmy mieli nie wiadomo ile pieniędzy, żeby nasi politycy byli nie wiadomo jak mądrzy, żeby rodzice wszystkich dzieci byli nie wiadomo jak mądrzy, żeby wszyscy ludzie zachowywali się nie wiadomo jak moralnie, żeby wydawcy gier na przykład z mojego uniwersum growego wypuszczali produkty nie wiadomo jak dobre. No i te oczekiwania wiadomo, że są niespełnione, bo nie mogą być spełnione, bo świat jest nieidealny. I one sprawiają, że jesteśmy sfrustrowani, zarówno tym, że rzeczywistość wokół nie wygląda tak, jak chcemy, ale też, że ja swoich oczekiwań nie spełniam względem siebie. Bardzo trudno jest te oczekiwania przestawić, bo to by wymagało po pierwsze świadomości takiej, po drugie musimy wytresować algorytm, żeby nam nie podsuwał takich treści. Po trzecie, musimy sobie powyznaczać cele, nad czym pracuję, co ja chcę poprawić w swoim życiu, jakie są moje silne i słabe strony, co ja umiem, czego ja nie umiem. I jaki stan majątkowy swój akceptuję, jaki on jest aktualnie, jaki ja chcę, żeby był. I to konkretnie powyznaczać liczbami. Bo życie w takim zawieszeniu i wśród ludzi, którzy to dają totalnie wyssane z palca opinie, ile ktoś powinien zarabiać w Warszawie na przykład, albo ile wzrostu powinien mieć mężczyzna, żeby być mężczyzną, no to totalnie wjeżdża, nie? To jest naprawdę niszczące i potem nie ma się co dziwić, że mamy epidemię depresji, bo dokładnie z tego to wynika. Wtłaczane są ogromne oczekiwania z różnych przyczyn, z różnych intencji, wtłaczane są ogromne oczekiwania i lęki, a potem ludzie ich nie spełniają, świat ich nie spełnia wobec ludzi, no i wtedy pojawia się depresja, na koniec końców. To jest główna przyczyna, to jest w ogóle moim zdaniem główna przyczyna epidemii depresji na świecie i tu internet gra ogromną rolę. Także zrobiło się poważnie i to naprawdę jest ważny problem. Myślę, że o nim się zdecydowanie za mało mówi. I to trochę jest też związane z tym dziennikarstwem, nie? Czyli odpowiedzialność etyczna mediów tutaj ma też duże znaczenie, bo jeżeli na przykład wypuszczany jest artykuł z clickbaitowym nagłówkiem o cierpieniu kobiet albo cierpieniu mężczyzn albo o wielkiej niesprawiedliwości, a potem okazuje się, że to po prostu pojedynczy człowiek zawinił, miał gorszy dzień w robocie, coś, nie? I to naprawdę jest niszczące, nie? Jest niszczące. No i jest z tym związane kolejne niedoszacowane zagrożenie, że my mamy taką tendencję do zapominania o starych, nierozwiązanych, ciągnących się problemach. Że nadal od wiek wieków mamy te same problemy, które tak samo niszczą zdrowie psychiczne młodych i starych ludzi, ale w związku z tym, że coś wchodzi jako modne i nowe, na przykład teraz modne i nowe jest higiena cyfrowa, ja uważam, że to dobrze, że jest modna i nowa, możemy nad nią pracować, tak? Ale jeżeli będziemy niestety w ramach tej mody zwalać wszystko na smartfony, to my znowu zapomnimy o tym, co nas boli od dekad. A boli nas od dekad mnóstwo tematów. Pierwsze, takie najbardziej podstawowe, no to jest oczywiście przemoc, nie? To przemoc domowa, różne formy przemocy seksualnej, które mają potem milion różnych racjonalizacji. różne lęki, takie bardzo, wiecie, uniwersalne lęki. Takie lęki związane z tym, a co jak nie będę miał pracy, co jak zachoruję, co jak nikt mnie nie będzie chciał, nikt mnie nie pokocha, nie? O, to są bardzo uniwersalne lęki, bardzo stare. Wspomniany już przeze mnie brak autonomii, celów, kryzys wartości, wiecie, kryzys autorytetów, tak? Pytam młodych ludzi, kto jest waszym autorytetem, to nikt się nie chce przyznać, że jakikolwiek jest, bo każdy autorytet teraz można wyszydzić bardzo łatwo, nie? I się ludzie boją mieć kogokolwiek za autorytet. Tak samo ludzie boją się mieć marzenie odnośnie jakiejś, wykonywania jakiegoś zawodu, bo każdy zawód takich powszechnych zawodów, nie z tych wysokiego wykonania zawodów, typu wiecie, piłkarz, influencer, aktor, tak? Gdzie większość nic nie zarabia, a najlepsi zarabiają miliony, to nie o takich zawodach mówimy, ale większość zwykłych zawodów, typu nauczyciel, pracownik fizyczny, inżynier, programista nawet, lekarz, tak? Zawody medyczne, one wszystkie zostały jakoś ogromnie zhejtowane i zaszczute, jak to jest źle, jak to tam źle zarabiają, jak to okropne są warunki pracy. No i efekt tego jest taki, że młodzi ludzie nie chcą wykonywać pracy, nie? Bo im ją obrzydziliśmy. Tą propagandą quasi-medialną, nie? Bo klasyczne media bardzo dobrze się ogarnęły w mediach społecznościowych i mają całkiem niezłe zasięgi. I to też działa dość mocno. I to siłą rzeczy, nawet nie tyle, że młodzi ludzie to czytają, to wpływa na tych, co to czytają, a ci, co to czytają, przenoszą to dalej, nie? Nie przefiltrowują tego. To jest też cała kwestia jakby fake newsów i krytycznego podejścia do informacji, że my nie mamy, no, zwłaszcza nastolatki nie mają takiego krytycznego podejścia do informacji. Młodzi dorośli są w tym lepsi niż emeryci, nie? W krytycznym podejściu do informacji. Też ciekawe są badania odnośnie tego, odnośnie myślenia krytycznego i odnośnie badania, co jest fake newsem, co nie, no i młodzi ludzie generalnie wychodzą lepiej niż starzy na tym. To pytanie teraz, kto tych młodych ludzi będzie uczył. Oni sami są lepsi od tych, co powinni ich uczyć. W każdym razie, no właśnie, te stare, nierozwiązane problemy, czyli nierzetelna etyka medialna, wszechobecna przemoc, tak, rówieśnicza, domowa, seksualna, brak odpowiedniej autonomii, kiepskie standardy edukacyjne bardzo często, metodyczne, nie? Ale też zaplecze na przykład kiepskiej jakości. Teraz wchodzący kryzys mieszkaniowy, w mojej ocenie trochę, to jest kwestia właśnie bardziej oczekiwań tego, jakie ludzie mają oczekiwania, niż realnych problemów, bo wiecie, standard mieszkaniowy się ciągle poprawia w naszym kraju z roku na rok. Są obiektywne statystyki z tym związane, a jednak ludzie są znacznie bardziej niezadowoleni właśnie dlatego, że oczekują, że będzie lepszy. No i wszystko, co związane z takimi, no, problemy związane ze służbą zdrowia, tak, kolejki na SOR-ach i tak dalej, to wszystko to wpływa, nie? I to wszystko widzimy w lustrze. Pamiętajmy o tej metaforze zwierciadła, że internet, media społecznościowe, to wszystko będzie lustrem rzeczywistości, która nie jest idealna, jest bardzo nieidealna. Jest bardzo problematyczna i my nie możemy zapominać o tym. Dlatego jednym z podstawowych rozwiązań w następnym odcinku będę o tym wspominać, ale jednym z podstawowych rozwiązań zapobiegania problemom związanym z korzystaniem z internetu jest to, żeby zawczasu, zanim te informacje zaleją nasze dzieci, bo my nie jesteśmy w stanie może jesteśmy w stanie temu zapobiec w jakiś sposób, ale może nam się to nie udać po prostu. Zanim te informacje zaleją, to możemy uzbroić nasze dziecko w nasz zespół poglądów. Powinniśmy. Czyli zacząć tłumaczyć dlaczego mamy takie a takie poglądy na, nie wiem, na seksualność, dlaczego mamy takie a takie poglądy na finanse, dlaczego mamy takie a takie poglądy na religię albo na politykę. I wtedy dziecko będzie mogło sobie zestawić jedno z drugim i jeżeli to dobrze uargumentujemy i dobrze o tym opowiem, no to jest skill niestety, ale istotny, no to to jest umiejętność, tak, istotna, no to jest spora szansa, że podejdzie do treści przekazywanych w internecie w sposób bardziej krytyczny. A jeżeli my zaniedbamy edukację seksualną, edukację społeczną, edukację finansową, to dziecko automatycznie, czy nastolatek w tym przypadku bardziej, automatycznie przejmie poglądy, które usłyszy jako pierwsze i w przytłaczającej liczbie. No i wtedy będziemy mieli pewien kłopot, nie? Bo wtedy będziesz to trudno skontrować, bo wchodzi nam tak zwany efekt pierwszeństwa, czyli to, co słyszymy jako pierwsze i potem też wchodzi efekt czystej ekspozycji, czyli to, czego słyszymy dużo, to uznajemy to za prawdziwe i za lepsze. I wtedy reaktywnie już się znacznie trudniej kontruje różne poglądy, z którymi się nie zgadzamy. Albo bzdury po prostu zwykłe. Także to jest tyle ode mnie. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu. Polecam też swoje usługi w zakresie konsultacji indywidualnych i warsztatów z zakresu higieny cyfrowej, z zakresu zdrowego korzystania z gier i ogólnie z zakresu umiejętności mentalnych. Do usłyszenia.